The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, 18 dzień listopada. Jest to 323 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 43 dni. Dziś słońce wzeszło o godzinie 6:49, zajdzie o 16:41, a więc ubywa nam światła dziennego. Dziś mamy go 9 godzin 52 minuty i 4 sekundy. A imieniny obchodzą Roman i Karolina. Urodzeni tego dnia lubią dominować. Są wybitnie inteligentni, niezwykle pracowici, życzliwi i stali w uczuciach. Nie poddają się modzie ani nie zmieniają zdania w zależności od sytuacji. Zaś najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom spełnienia Państwa marzeń. W tej chwili 61 stopni, maksymalna w dniu dzisiejszym 68, jutro 61, pojutrze 60, a w czwartek i piątek 49. I mówimy tu o maksymalnych. Później zaś nieco cieplej, 50 parę stopni. Ale o innych temperaturach chyba już nie możemy marzyć. Przecież mamy już przeszło połowę listopada. A powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat z Juliusza Słowackiego. Miłość jest jak ogień. Dla stałego płomienia potrzebna jest stała opieka.
Chcę wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałaś dni, czekając na najmniejszy znak. Dopiero dziś rozumiem, dziś tak bardzo chcę słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów.
Słyszeć cię znów.
Mateusz Ziółko w utworze noszącym tytuł W żółtych płomieniach. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4,09 zł. Ropa Brent nieco poszła w górę, $71.67. WTI $67.40. Złoto 2604,80 zł. A teraz nasze kalendarium. 326 rok. Papież Sylwester I konsekrował pierwszą bazylikę świętego Piotra. 1095. W Clermont w Auvergne rozpoczął się synod zwołany przez papieża Urbana II, na którym wezwał obecnych do obrony uciśnionych wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej. Był to początek pierwszej krucjaty, która zakończyła się zdobyciem Jerozolimy. 1421. Z powodu niezwykle wysokiego przypływu w Niderlandach zostało zatopione 72 wioski, w których zginęło ponad 10 tysięcy osób. 1489. Na zamku w Radomiu wielki mistrz krzyżacki Johann von Tiefen złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. 1655. Licząca 3000 żołnierzy armia szwedzka generała Müllera stanęła pod murami Jasnej Góry, żądając natychmiastowego poddania twierdzy. Przeor Jasnej Góry, ojciec Augustyn Kordecki, postanowił jednak bronić twierdzy, mając do dyspozycji zaledwie 170 żołnierzy. Wobec odmowy poddania armia szwedzka rozpoczęła oblężenie. Walka trwała 40 dni, zakończyła się odstąpieniem Szwedów od jasnogórskich murów. Odparcie ataku na niewielką fortecę jasnogórską miało ogromne znaczenie religijne i polityczne. 1918. Józef Piłsudski powołał rząd niepodległej Polski z Jędrzejem Moraczewskim jako premierem. 10 lat później Walt Disney pokazał pierwszy dźwiękowy film z myszką Mickey. 1941. Ósma brytyjska armia rozpoczęła ofensywę mającą na celu zdobycie Cyrenaiki. W akcie uczestniczyła samodzielna brygada strzelców karpackich, stanowiąca część załogi Tobruku. 1943. Gestapo i ukraińska policja zamordowały w Równym 1864 osoby, w tym około 100 członków Armii Krajowej. 1948. Przed sądem w Warszawie stanęło czterech polskich aktorów, którzy wystąpili w nazistowskim filmie propagandowym Powrót do ojczyzny. 1968. W pożarze drewnianego hotelu Surfside w Atlantic City w New Jersey, wykorzystywanego poza sezonem turystycznym jako dom starców, śmierć poniosło 26 osób. 1965. Episkopat Polski skierował do biskupów niemieckich orędzie wzywające do pojednania obu narodów. 1986. Solidarność została członkiem Światowej Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konferencji Wolnych Związków Zawodowych. 2002. Lech Kaczyński został zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Warszawy. 2011. Został zaprzysiężony drugi rząd Donalda Tuska. 2020. Liczba ofiar śmiertelnych COVID w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 150 tysięcy ofiar.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś. Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy.
i wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Co najmniej 8 osób zginęło, 18 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę. Lokalne władze podały, że wśród ofiar jest dziecko. Stan 4 rannych jest bardzo poważny. Władze w Kijowie dostały wczoraj zgodę prezydenta Joe Bidena na wykorzystanie zachodnich rakiet do rażenia celów w głębi Rosji. Jak przekazała agencja Reutera, Ukraina ma w nadchodzących dniach przeprowadzić pierwsze takie ataki z użyciem rakiet dalekiego zasięgu. Waszyngton oficjalnie nie potwierdza doniesień o zgodzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna apelował do zachodnich sojuszników o przyzwolenie na użycie przekazywanych pocisków do uderzenia w głębi Rosji, aby zwiększyć presję na Moskwę i skłonić ją do zakończenia wojny. Zdaniem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza decyzja Waszyngtonu nie oznacza przełomu w wojnie. Pozostała wydana za późno.
Polska od samego początku mówiła, że jeżeli przekazujemy broń na Ukrainę, to po to, żeby ona wobec celów militarnych była używana, a nie żeby było tutaj ograniczenie dla Ukrainy i brak ograniczeń dla Rosji. To miałoby dużo większy efekt, gdyby ta decyzja była podjęta wcześniej.
Jutro minie 1000 dni wojny w Ukrainie. Decyzję Waszyngtonu zareagował też Kreml. Zgoda Stanów Zjednoczonych na atakowanie przez Ukrainę celów w głębi Rosji amerykańskimi pociskami doprowadzi do wzrostu napięcia i pogłębi zaangażowanie USA w wojnę, oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że prezydent Joe Biden dolewa oliwy do ognia i dąży do eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, przekazała agencja Reutera. O decyzji Waszyngtonu agencja poinformowała wczoraj, później pojawiły się doniesienia, że zgodę dały także Francja i Wielka Brytania. Tymczasem francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot nie potwierdza oficjalnie, że taka decyzja zapadła. Mówiliśmy otwarcie, że to opcja, którą możemy rozważyć, jeśli miałoby to umożliwić uderzenie w cele, z których Rosja obecnie atakuje terytorium Ukrainy. Nic nowego z naszej strony. Nowe informacje ma portal Axios. Podaje, że Stany Zjednoczone pozwoliły Ukrainie na użycie wyrzutni Atacams wyłącznie w rejonie Kurska. Waszyngton liczy, że w ten sposób powstrzyma Koreę Północną przed wysłaniem większej liczby wojsk do Rosji. Mają być dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków. W tym tygodniu Sejm rozpocznie pracę nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Urlopy mają przysługiwać zarówno matkom wcześniaków, jak i ojcom i mają być płatne w 100%. Sędzia Beata Morawiec podejrzewała, że była inwigilowana przez służby z czasów Zjednoczonej Prawicy. Przed Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa powiedziała, że mimo podejrzeń nie zdecydowała się na zlecenie ekspertom sprawdzenia telefonu.
Dlatego, że ja mam zwykłego Androida, telefon marki Samsung, który jak się okazuje jest najlepszym do podsłuchiwania, więc stwierdziłam, że mogę być pewna, że jeśli się zdecydowano na podjęcie stosunku do mnie takich czynności operacyjnych, to ten telefon umożliwił, że tak powiem, łatwość w dostępie do informacji zgromadzonych na tym telefonie.
Wiosną tego roku Beata Morawiec dostała oficjalne potwierdzenie od prokuratury krajowej, że była inwigilowana za pomocą Pegasusa. Wielokrotnie publicznie krytykowała zmiany w sądownictwie, które przeprowadzał ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W 2017 roku, gdy była na urlopie, została odwołana z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Beata Morawiec wygrała prawomocnie proces o zniesławienie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Utalentowani uczniowie z rodzin o niskich dochodach będą mogli skorzystać z pieniędzy unijnych na zajęcia dodatkowe, na przykład na zajęcia sportowe, artystyczne czy na naukę języków obcych, wylicza Emilia Halemba z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pomysłodawcy projektu. Trzeba jednak spełnić dwa kryteria.
Być uczniem, co musi mieć też swoje odzwierciedlenie w posiadaniu legitymacji szkolnej, pochodzić z rodziny o relatywnie niskich dochodach, co oznacza, że na przykład korzystać z rządowego programu posiłek w szkole lub w domu, lub dochód w rodzinie na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty określonej właśnie w założeniach tego programu rządowego posiłek w szkole i w domu.
Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kamila Bortniczuka. Sprawa dotyczy budowy Centralnego Ośrodka Piłki Nożnej w Otwocku. Zdaniem kontrolerów NIK, minister sportu w rządzie PiSu przyznał na ten cel pieniądze Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, mimo że wniosek PZPN nie spełniał warunków formalnych. Kwota dofinansowania, którego dotyczy zawiadomienie, to ponad 186 milionów złotych. Kamil Bortniczuk uważa, że Najwyższa Izba Kontroli myli się w tej sprawie. Po pierwsze, ta dotacja nie została przez PZPN podjęta, po drugie, jestem absolutnie przekonany, że wszystkie decyzje podejmowałem zgodnie z zakresem moich kompetencji i że wszystko tam było w porządku, powiedział dziennikarzom Przeglądu Sportowego były minister. Dziś lub jutro ma rozpocząć się wypłata pieniędzy powodzianom z Kłodzka. Taką deklarację złożył wczoraj burmistrz Michał Piszko po spotkaniu z przedstawicielami rządu. Mieszkańcy walczą z czasem, by zdążyć z pracami przed zimą.
Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej robią co mogą i korzystają z czego mogą, by przygotować lub choćby zabezpieczyć swoje zniszczone domy i mieszkania przed zimą. Osuszanie, sprzęt, prąd to już ogromne koszty. Gdyby nie pomoc płynąca z całej Polski i praca wolontariuszy, sytuacja byłaby znacznie gorsza, ale i tak nie jest dobra. Mieszkańcom brakuje pieniędzy, by o wszystko zadbać. Rząd obiecał wsparcie, ale po przeszło 2 miesiącach od wielkiej wody na konta nic nie wpłynęło.
Będziemy jak najszybciej wypłacać te środki w poniedziałek i wtorek.
Zapewnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki tłumaczy, że problemem był brak fachowców.
Uzyskaliśmy takie wsparcie z izb inżynieryjnych i w przeciągu 5 dni udało nam się oszacować szkody w prawie 1000 nieruchomości.
Dziesiątki, jak nie setki rodzin zapewne nie wrócą do swoich domów przed wiosną. Nie mają nic, próbują przetrwać ten czas, korzystając z życzliwości rodzin, znajomych lub znajdują tymczasowe schronienie w udostępnionych ośrodkach czasowych. Agata Król, Polskie Radio.
Ambasada Izraela przy Waszyngtonie ostro zareagowała na słowa papieża o tym, że potrzebne jest dochodzenie, które wyjaśni, czy w Strefie Gazy ze strony Izraela doszło do ludobójstwa. Protestują też organizacje żydowskie we Włoszech.
Słowa papieża padły w cytowanych przez dziennik La Stampa fragmentach książki Nadzieja nigdy nie zawodzi, która ukaże się jutro. W nocie opublikowanej przez ambasadę Izraela przy Stolicy Apostolskiej wskazano, że do aktów ludobójstwa doszło 7 października ubiegłego roku, gdy palestyńska organizacja Hamas zaatakowała Izrael, mordując niewinnych Żydów i biorąc zakładników. Jak napisano, to realizacja prawa Izraela do samoobrony i nazywanie ich w jakikolwiek inny sposób to próba izolacji państwa żydowskiego. Organizacje żydowskie we Włoszech wskazują, że używanie słowa ludobójstwo czyni z ofiar katów i pociąga za sobą wysoką falę antysemityzmu na całym świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Syn Donalda Trumpa wściekły po decyzji Bidena straszy trzecią wojną światową. Prezydent Joe Biden zezwolił na pierwsze użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu dostarczonego przez Stany Zjednoczone do ataków na terytorium Rosji. Zgoda ma być reakcją Stanów Zjednoczonych na wykorzystanie przez Rosję w konflikcie wojsk z Korei Północnej. Broń ta najprawdopodobniej zostanie początkowo użyta przeciwko wojskom rosyjskim północno-koreańskim w obronie sił ukraińskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, twierdzi New York Times. Donald Trump Jr., najstarszy syn prezydenta elekta Donalda Trumpa, w ostrych słowach skomentował decyzję Joe Bidena. Stwierdził, że może ona doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Wydaje się, że wojskowy kompleks przemysłowy chce mieć pewność, że wybuchnie trzecia wojna światowa, zanim mój ojciec będzie miał szansę zaprowadzić pokój i uratować życia ludzi. Trzeba zapewnić sobie te biliony dolarów. Życie niech idzie do diabła, imbecyle, napisał Donald Jr. Trump na platformie X. Przypomnijmy, że podczas kampanii wyborczej Donald Trump podkreślił, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Jak chce tego dokonać? Z deklaracji Donalda Trumpa i jego doradców wynika, że Stany Zjednoczone planują wywrzeć presję na stronę ukraińską pod groźbą wstrzymania dostaw pomocy ekonomicznej i wojskowej. Putina do negocjacji miałyby zaś skłonić gotowość Stanów Zjednoczonych do zwiększenia dostaw sprzętu i likwidacji ograniczeń, jeśli chodzi o atakowanie celów Rosji. Trzecim krokiem ma być uznanie terytorialnego status quo. Policja z Brukseli dostała zgłoszenie od rodziny Polki, która nie mogła skontaktować się ze swoją krewną. Funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania. partner kobiety nie chciał ich wpuścić do mieszkania. Gdy mundurowi weszli do środka, znaleźli tam zwłoki kobiety oraz jej dwójki dzieci. Jedno miało 13 lat, a drugie rok. Jak podają media, Polka i jej młodsze dziecko zostali zastrzeleni. 54-letni Belk został zatrzymany. Według jednego z informatorów sprawa wygląda na rodzinną tragedię wewnątrz polsko-belgijskiej rodziny. To straszna, dramatyczna sprawa, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Dopóki śledztwo się nie zakończy, nie możemy określić przyczyn, powodu i przebiegu tragedii, dodał. Korea Północna może wysłać nawet 100 tysięcy żołnierzy na wojnę, jeśli sojusz między Pjongjangiem i Moskwą będzie się pogłębiał, podaje Bloomberg. Na terytorium rosyjskiego obwodu kurskiego znajduje się obecnie ponad 11 tysięcy żołnierzy północno-koreańskich. Brali oni udział w walkach. Według jednego ze źródeł Bloomberga Korea Północna może wysłać nawet 100 tysięcy żołnierzy na wojnę w Ukrainie, jeśli ten sojusz się wzmocni. Źródła podkreśliły, że taki krok nie jest nieunikniony i jeśli do niego dojdzie, wsparcie wojskowe na taką skalę będzie najprawdopodobniej udzielane przez grupy z rotacji wojsk w czasie, a nie w ramach jednorazowego rozmieszczenia. Na terytorium rosyjskiego obwodu kurskiego znajduje się ponad 11 tysięcy żołnierzy północno-koreańskich, a kraj ten przekazał Rosji co najmniej 3,5 miliona pocisków kalibru 155 mm oraz rakiety. Ambasador Ukrainy w Korei Południowej Dmytro Pomarenko powiedział w wywiadzie dla stacji Głos Ameryki, że w obwodzie kurskim w Rosji powstało północno-koreańskie centrum zarządzania, w skład którego wchodzi 7 oficerów z Pjongjangu. W tym rejonie, według Ponomarenki, znajduje się już łącznie 11 tysięcy żołnierzy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a liczba ta wzrośnie wkrótce do 15. Wiemy, iż Korea Północna wkroczyła już na pole bitwy, dodał. Ambasador ocenił, że 10 do 15 tysięcy dodatkowych żołnierzy z Korei na froncie nie wpłynie zasadniczo na przebieg wojennych działań Rosji, ale z pewnością obciąży armię ukraińską. Zwrócił również uwagę, że jeśli kontyngent w liczbie 10 do 15 tysięcy będzie rotacyjnie zmieniany co 2-3 miesiące, to za rok będziemy mieli 100 tysięcy wysoko wykwalifikowanych żołnierzy północno-koreańskich z doświadczeniem w nowoczesnych działaniach wojennych, co w jego ocenie będzie miało bardzo znaczący wpływ na sytuację na Półwyspie Koreańskim.
To tylko chwila, nie. Dziś wiem, że to miłość, na pewno to wiem. Rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd i już żyć bez siebie przestaliśmy. Czy to tylko moment, o nie, było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham.
tylko moment, o nie. Było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli. Kiedy mówi
A teraz dalsza część informacji. Prezydent-elekt Donald Trump ogłosił, że Brandon Carr stanie na czele Federalnej Komisji Łączności, tak zwanego FCC, czyli amerykańskiego biura regulującego radio i telewizję. Carr jest członkiem komisji od 2017 roku i zapowiada m.in. przywrócenie wolności słowa. Carr jest wojownikiem na rzecz wolności słowa i walczy przeciwko regulowanemu terrorowi, który dusi amerykańskie wolności i hamuje naszą gospodarkę. Zakończy regulacyjny atak, który paraliżuje amerykańskich pracodawców i innowatorów, napisał w oświadczeniu Donald Trump. Komentując tę decyzję, Carr podkreślił, że będzie chciał, cytuję, rozmontować kartel cenzury i przywrócić wolność słowa zwykłym Amerykanom. Podczas kampanii wyborczej przyszły przewodniczący FCC wielokrotnie zarzucał niektórym nadawcom brak obiektywizmu i uczciwości. Między innymi wytknął stacji NBC, że do satyrycznego programu Saturday Night Live zaprosiła kandydatkę Partii Demokratycznej Kamala Harris, a pominęła Donalda Trumpa. W 2022 roku Brandon Carr głośno protestował przeciwko decyzji FCC, która nie przyznała należącej do Elona Muska firmie SpaceX blisko 900 milionów dolarów dotacji. Pieniądze miały zostać przeznaczone na wdrożenie szerokopasmowego internetu. W jego opinii to był, cytuję, atak lewacki, a jego celem Musk. FCC, Federal Communication Committee, jest niezależną agencją nadzorowaną przez Kongres. W jej szeregach zasiada 5 osób, obecnie to 3 demokratów i 2 republikanów. Propozycje odwrócą się w przyszłym roku po tym, jak w tegorocznych wyborach republikanie zyskali większość w obu izbach parlamentu. Prezydent Turcji Recep Erdogan ma plan zamrożenia konfliktu na Ukrainie. Jak podała agencja Bloomberga, pomysł ma zostać przedstawiony na spotkaniu państw G20 w Rio de Janeiro. Plan Ankary zakłada zamrożenie na 10 lat wstąpienie Ukrainy do NATO. Ma to być ustępstwo Kijowa na rzecz interesów Moskwy. Na terenach okupowanych przez Rosję miałaby powstać strefa zdemilitaryzowana, której bezpieczeństwo gwarantują międzynarodowe wojska. W zamian za odłożenie na 10 lat wejścia do NATO, Ukraina dostałaby od zachodnich państw broń i amunicję. Turecki plan zakłada skoncentrowanie się w krótkiej perspektywie na zakończeniu działań wojennych i odkłada na kolejne lata problem związany z terenami czasowo okupowanymi przez Rosję. W szczycie G20 nie weźmie udziału Władimir Putin, który sam stwierdził, że jego obecność jako osoby ściganej międzynarodowym listem gończym mogłaby przeszkodzić w pracach grupy. Nie będzie też zabiegającego o to prezydenta Ukrainy. Brazylia odrzuciła prośbę Władimira Żałańskiego o zaproszenie na szczyt. A teraz tym żył świat, czyli 18 listopada 1965 roku.
Dalej Wyszyński zaakcentował, bo my niestety musimy nagrywać jego kazania, prawda? Musimy mieć, ja mam jego kazanie nagrane, o i to tak powiadam.
Jest 18 listopada 1965 roku, czwartek. uczestniczący w Soborze Watykańskim II polscy biskupi wysyłają do 56 episkopatów listy informujące o zbliżającym się milenium chrztu Polski. Osobne posłania adresują do biskupów niemieckich, w którym przypominają wielowiekowe sąsiedztwo, nie zawsze jasne i dobre. Piszą również: w tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was ręce oraz udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie. W odpowiedzi na ten list 42 biskupów niemieckich 5 grudnia wysyła na ręce Stefana kardynała Wyszyńskiego odpowiedź. Biskupi niemieccy dziękują za rozpoczęcie dialogu i kończą słowami: Bóg pokoju niech sprawi, by upiór nienawiści już nigdy nie rozłączył naszych rąk. Wymiana korespondencji pomiędzy hierarchami duchowieństwa polskiego i niemieckiego wywołuje historyczną reakcję komunistycznych władz Polski. Sprawie orędzia poświęcona jest również część posiedzenia Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, inaugurującego ostatni rok obchodów tysiąclecia państwa polskiego, które odbywa się 14 stycznia 1966 roku w piątek. Jako pierwszy głos zabiera sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych Czesław Wiśniewski.
Biologiczna nienawiść do komunizmu, zatracenie poczucia rzeczywistości i realizmu każe kierownictwu episkopatu okazywać skruchę za niepopełnione przez Polaków winy, przebaczać tym, których rządza odwetu pcha na drogę odbudowy militaryzmu niemieckiego i uzbrajania atomowego Bundeswehry w celu rozpętania nowej wojny przeciwko Polsce i innym krajom w Europie.
Motywy, które kierowały autorami listu, wyjaśnia Wiśniewskiemu i pozostałym zebranym redaktor Jerzy Turowicz.
Autorami listu do biskupów niemieckich kierowało najszlachetniejsze dążenie do braterstwa między narodami.
Po Turowiczu na mównicę wchodzi pierwszy sekretarz Władysław Gomułka. Jego pełne agresji i nienawiści wystąpienie odnosi się m.in. do słynnego kazania kardynała Wyszyńskiego, w którym nazywa on Polskę przedmurzem chrześcijaństwa.
A co tu jest, towarzysze, przedmurze? No trzeba by sobie postawić pytanie, a co jest za tym murem? Za murem Związek Radziecki. Jakby powiedział kardynał Wyszyński, bezbożny ateizm, komunizm. I my przed murze.
Gomułka nie ukrywa swej nienawiści do Zachodu.
Temu Zachodowi. Bez na Słowackiego powoływać się nie chcę. Prawda, na jego to hasło polsko, twoja zguba w Rzymie, to zresztą nie do rzeczy może.
Kampania propagandowa przeciwko autorom listu, w czasie której w prasie pojawiały się inspirowane przez władze artykuły, zakłady pracy przeprowadzały wiece protestacyjne, a proboszczów wzywano na specjalne rozmowy na temat orędzia, przyniosła odwrotny skutek. Społeczeństwo, początkowo niechętne stanowisku biskupów, zaczęło ich bronić. Władze odebrały paszport kardynałowi Wyszyńskiemu, twierdząc, że dotychczasowe pobyty za granicą wykorzystywał na działalność na szkodę państwa polskiego.
Teraz zaproszenie do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 127. Następnego dnia rano, kiedy wskazówki zegara w Mount Royal pokazały za minutę szóstą, w ciemności pojawił się łuk ognistego światła, ciągnący za sobą iskry, i zaraz potem zgasł.
Już są, rzucił Philemon Mick. Bezmyślnie chwycił ozdobną lampę ze stołu w jadalni i podbiegł do jednego z wysokich okien. Charles odsunął w tył krzesło. Pochwa z szablą z Solingen leżała na obrusie. Uciekaj stamtąd z tym światłem. Przestraszony i podekscytowany zarządca albo nie usłyszał, albo zignorował ostrzeżenie. Podniósł ciężką zasłonę, by lepiej widzieć.
Podpalili budynek kuchni, zawołał. Widzę, jak nacierają.
Pocisk trafił w okno, rozbił szybę i odrzucił Mika do tyłu. Wpadł na krzesła. Nafta wyciekająca z roztrzaskanej lampy natychmiast się zapaliła. Z ciemności dochodziły przekleństwa i drwiny. Charles podbiegł do nadzorcy. Cała koszula na piersi Mika pokryta była czerwonymi plamami sączącej się krwi. Zarządca nie żył. Charles oderwał wielki kawał zasłony i rzucił go na ogień, który trzaskając trawił drewnianą podłogę. Kiedy deptał materiał, by ugasić płomienie, rozległ się strzał i niewidoczna kula wbiła się w ścianę naprzeciwko rozbitego okna. Przypalona zasłona wydzielała nieprzyjemny zapach. Przykucnął i wyjrzał przez okno. Na tle ognia pochłaniającego budynek kuchni widać było skaczące postacie. Do pokoju wpadł Andy, potem Cooper z jedną ze starych strzelb. Charles wskazał na broń Mika, która leżała ciągle na stole.
Teraz jest twoje, Andy. Zabierz strzelbę na górę, znajdź dogodne miejsce i strzelaj. Ale upewnij się, że jest miejsce, z którego będziesz mógł szybko się wydostać, jeśli podpalą dom. Tak, panie majorze?
Powiedział Andy, chwytając starą strzelbę i dwie małe flanelowe torby, które Judith uszyła na proch i kulę.
Charles nie tracił czasu na rozważania, czy uzbrojenie niewolnika na plantacji ryżu w Karolinie Południowej jest rozsądne. Miał inne sprawy na głowie, a najważniejsze było przeżycie. Jeszcze jedno, Andy. Wiesz, jak wygląda Kufi? Rozglądaj się za nim. To właśnie do niego będziemy strzelać w pierwszym rzędzie. Tak, znam go. Mówi się o nim, że przytył i sprawił sobie muła. Powinienem rozpoznać go bez trudu. Mam nadzieję, że go dostanę. Gdy Andy wyszedł, Charles doczołgał się do okna. Wybuchł jeszcze jeden pożar. Płonęło biuro zarządcy. Lepiej, gdybyśmy się ulokowali w holu, zwrócił się do Coopera. Pilnuj drzwi frontowych, ja wezmę tylne. Z tych pozycji mogli także bronić zamkniętych drzwi salonu, w którym już około piątej schroniły się kobiety i dzieci. Na twarzy Coopera malowały się strach i zmęczenie, kiedy biegł za kuzynem do holu ciągnącego się od frontowych drzwi przez cały parter aż do tylnego wyjścia. Nie było żadnego ostrzeżenia, Charles. Co się stało z tymi, których wysyłałeś na czaty? Skąd to diabła mogę wiedzieć? Albo zostali zabici, albo uciekli. Albo dołączyli do bandy Kufeja. Charles spędził większą część nocy na dworze. Wędrował od jednego niewolnika do drugiego, żeby sprawdzić, czy czuwają i podnieść ich na duchu. Wszedł do domu pół godziny temu, by odpocząć i zebrać siły. I oto jaki był tego rezultat. Nikt ich nie ostrzegł. Tam, szepnął nagle ponownie kucając. Na wąską, ale wysoką taflę szkła po lewej stronie drzwi frontowych padł cień. Charles wyciągnął kolta. W drugiej, takiej samej po prawej, na tle blasku ognia pojawiła się postać mężczyzny. Charles strzelił. Napastnik upadł i z brzękiem posypało się stłuczone szkło. Jeden. Za plecami usłyszał szczęk rygla. Otworzyły się drzwi, z salonu dobiegł płacz dziecka. Cooper, ilu ich jest? Zawołała Judith.
Zbyt wielu, odkrzyknął Charles. Zostań tam, do diabła!
Drzwi zamknęły się z trzaskiem, po czym zostały ponownie zaryglowane.
Nie sądzę, żebyśmy to przeżyli, powiedział Cooper nie wyrażającym żadnych emocji głosem. Zamknij się, jeśli masz tak gadać.
Charles podbiegł do frontowych drzwi. W blasku ognia widocznym w rozbitej szybie zobaczył postać na mule. Wiatr niósł dym w stronę domu. Charlesa zaskoczył wyzywający głos.
Hej, Charles Maine, jesteś tam? Bo tutaj jest jeden z twoich czarnuchów, który przyszedł, żeby się do ciebie dobrać. Zamierzam cię spalić, panie Charles Maine. Ciebie upiec żywcem, a twoje kobiety zerżnąć.
Kufi, ty sukinsynu.
Charles oparł prawą rękę na najeżonej kawałkami rozbitego szkła krawędzi i wystrzelił.
Chodź tu i spróbuj.
Ktoś postrzelony zawył. Charles wśród dymu i blasku usłyszał stuk kopyt muła, a potem głos Kufeja.
Już niedługo. Całkiem niedługo.
Ktoś inny dostał kulę, która była przeznaczona dla niego. Do diabła. To była okazja, której Charles nie powinien był zmarnować.
Tutaj,
krzyknął Cooper chwilę przed tym, jak zaryglowane tylne drzwi zostały rozłupane narzędziami, które napastnicy znaleźli w ogrodzie. Charles odwrócił się w tamtą stronę i zobaczył jaśniejsze światło za oknami jadalni. Tam, za drzewami, całe niebo oblewał oślepiający blask. Wydał rozpaczliwy niski jęk. Płonęły chaty niewolników. Izba chorych i kaplica prawdopodobnie także. Ta banda robiła, co chciała. Kolor skóry ich ofiar nie miał już znaczenia. To były szumowiny. Charles obiecał sobie, że zanim go wykończą, pośle paru z nich do piekła, żeby uprzedzili szatana, że on nadchodzi. Napastnicy staranowali drzwi frontowe. Pojawiło się w nich czterech mężczyzn. Jeden trzymał pochodnie, która oświetlała dwie białe i dwie czarne twarze. Cooper celował w nich ze strzelby. Charles strzelił, ale żadnego nie trafił. Trzech odskoczyło na bok, a jeden z białych, przysadzisty mężczyzna z widłami, stracił równowagę, zatoczył się i wpadł do holu. Rzucona z zewnątrz pochodnia na chwilę oświetliła jego twarz ze znakiem dezertera na prawym policzku. Charles najpierw pomyślał, że traci zmysły.
Salem Jones? Spytał po chwili. Spłacam zaległy od dłuższego czasu rachunek. Ty arogancki nie dokończył. Ruszył na Charlesa z widłami.
Cooper wystrzelił. Jego kuzyn również, rzucając się jednocześnie w bok, by uniknąć zębów wideł, którymi Jones mógł zadźgać go na śmierć. Ani jeden, ani drugi nie trafił. Salem Jones z rozpędu przeleciał na drugą stronę holu. Widły rozdarły pas pięknej tapety i wbiły się w ścianę na głębokość 5 centymetrów. Charles, w którym jak podczas każdej bitwy szalały sprzeczne emocje, ruszył na byłego zarządcę. Do jadalni wpadały zapalone pochodnie i wzniecały ogień. Kobiety w salonie pełnym rozbitego szkła miały noże kuchenne i topory rzeźnicze do obrony. Dobiegały stamtąd krzyki przerażenia. Dwaj mężczyźni, którzy zniszczyli frontowe drzwi, zaczęli walić w drzwi salonu. Nie zważając na wrzaski i strzały, Charles rzucił się na Jonesa, który coś bełkotał, próbując wyciągnąć widły ze ściany. Charles wiedział, że powinien strzelić mu w plecy, ale nie potrafił. Dwaj mężczyźni mocujący się z drzwiami salonu zdołali je sforsować mimo rygli od wewnątrz. Strzelba Coopera zagrzmiała i jeden z nich upadł. Charles rzucił się na Jonesa, który wrzeszcząc próbował wyciągnąć ze ściany widły. I nagle kątem oka zobaczył niską postać w drzwiach salonu.
Mamo, Jezu Chryste, wracaj! Zawołał Cooper do matki.
Ta jak zwykle uśmiechała się zagadkowo. Szamocząc się z Jonesem, Charles nie zauważył noża, który ten, dysząc ciężko, wyciągnął z zapasa, ale poczuł go, gdy ostrze wbiło mu się w udo. Z gardła Charlesa wydobył się basowy, niski krzyk i oślepiły go łzy bólu. Bez namysłu odepchnął byłego zarządcę. Jones wyrwał widły ze ściany i wziąwszy zamach, ruszył na niego. Charles przełożył kolta do lewej ręki, by prawą ścisnąć krwawiącą nogę. Oświetlone blaskiem pożaru zęby widał zabłysły przed oczami Charlesa.
Najpierw ty, a potem twój szanowny kuzyn! Krzyknął.
Charles musiał spróbować strzelić lewą ręką, chociaż nigdy mu to za dobrze nie wychodziło. Czuł, że nie ma szans. Nagle Jones zawył. Wzniósł się, jakby jakieś niewidzialne ręce chwyciły go w pasie, a potem zgiął się w pół i zakrwawiony runął martwy na podłogę. Charlesowi mignęły tylko widły, które poszybowały tuż obok jego głowy. Kiedy się odwrócił, zobaczył Coopera z dymiącą strzelbą, z której strzelił Jones, zdążywszy ją ponownie naładować. Judith stojącą w drzwiach salonu, próbującą przekonać Clarissę, by tam wróciła. Mężczyznę, jednego z tych, którzy wyłamali drzwi salonu, leżącego na podłodze z twarzą zakrwawioną od ciosu toporem zadanego przez Jane. Czwarty napastnik uciekł. Cooper ciężko, sapiąc, ruchem głowy wskazał jadalnię, z której buchały płomienie i żar.
Musimy wszyscy stąd uciekać, zanim dom się zawali, wykrztusił.
Charles coś sobie przypomniał. Jęknął i rzucił się do jadalni. Umazaną krwią ręką chwycił pochwę z szablą, która leżała na tlącym się obrusie. Wrócił do holu i oparł się o ścianę. Krew spływała mu po nodze do buta. Powinien był się spodziewać, że stanie się coś takiego. Naprawdę wierzył, że murzyni, których uzbroił jak mógł najlepiej, w różne narzędzia i rozmieścił wokół domu, zostaną bronić Mount Royal. On na ich miejscu nie zostałby. Coś z dużą siłą uderzyło w masywne drzwi frontowe. Kula? Nie. Coś większego. Pal użyty jako taran? Pokój tykał pośpiesznie w kierunku kuzyna, który właśnie ładował strzelbę. Drzwi wpadły do środka. Charles obrócił się szybko i upadł na twarz, co uratowało mu życie. Kule utkwiły w ścianie, przy której przed chwilą stał. Charles szybko oprzytomniał i strzelał, dopóki miał naboje. Atakujący wycofali się. Wyprostował się z wysiłkiem i zauważył na ozdobnym parkiecie z różnych rodzajów drewna duże plamy krwi, wyciekającej ze zranionej nogi.
Musimy wydostać kobiety, powiedział Cooper. W porządku, ale od tej pory musisz być z nimi. Nie mamy szans, prawda?
Nie. Chyba, że Charles przełknął ślinę. Próbując naładować rewolwer, zauważył, że drętwieją mu palce. Nie potrafił utrzymać naboi. Dwa mu upadły. Klęknął, by ich poszukać i dokończył. Chyba, że uda mi się znaleźć Kufeja.
Znalazłeś go, biały człowieku. A on znalazł ciebie.
Charles podniósł głowę i spojrzał na schody. Po raz drugi tego dnia pomyślał, że traci zmysły. Stał tam Kufi w błyszczącej sukni balowej z jasnożółtej satyny. Charles przypomniał sobie, że podobno w Georgii niektórzy ludzie generała Shermana i uwolnieni niewolnicy wkładali kobiece stroje zagrabione z domów plantatorów. Kufi musiał także o tym słyszeć. Zachowywał się dziwnie, a wyglądał jeszcze dziwniej, z maczetą o ostrzu długim na ponad pół metra. Charles wpatrywał się w niego. Szukał w nim chłopca, którego kiedyś znał, z którym się mocował, łowił ryby, rozmawiał o kobietach i robił wiele innych rzeczy, jakie robią chłopcy. Nie mógł odnaleźć utraconego przyjaciela w tej żółtej zjawie z maczetą i wlepionymi w niego obłąkanymi oczami.
Znalazł cię i musi cię zabić, powiedział Kufi, schodząc po schodach.
Dwaj Mainowie patrzyli na niego, trzymając w rękach broń bez pocisków. Piętro wielkiego domu zaczęło się palić. Charles czuł żar bijący od sufitu i widział kłęby dymu wokół głowy Kufeja.
Wyprowadź z domu kobiety, szepnął Charles. Nie mogę zostawić cię, żeby iść, Cooper.
No idź, rzucił lekceważąco Kufi. W tej chwili potrzebuję tylko pana Charlesa.
Do mężczyzn tłoczących się na werandzie przy frontowych drzwiach krzyknął.
Wszyscy mają zostać na dworze, dopóki nie skończę, słyszycie? Zostać na dworze!
Charles powoli wsunął kolta do kabury. Wytarł zakrwawioną dłoń w koszulę na piersi. Potem wziął pochwę z szablą ze stolika, na którym ją przed chwilą położył. Była zbyt ładna i zbyt słaba, by nią walczyć, ale nie miał jak podnieść z podłogi wideł, a Cooper, idąc do salonu, zabrał strzelbę. Kufi schodził po schodach, kołysząc się i szczerząc zęby. Żółta satyna szeleściła. Ostrze maczety trzymał tuż przy sobie.
Byliśmy kiedyś przyjaciółmi, nie?
Śmiejąc się, przesunął ostrze w górę i w dół po żółtej satynie, jak gdyby chciał je wypolerować. Charles nie odrywał wzroku od pokrytej plamami nalanej twarzy, oświetlonej blaskiem ognia.
Byliśmy, ale już nie jesteśmy, rzucił.
Dwaj mężczyźni, jednym z nich był chichoczący blondyn w surducie Coopera i halce, wyszli z kredensu, wpuszczając do holu chmurę dymu. Obaj nieśli stosy porcelanowych talerzy z połyskującym na czerwono srebrem stołowym na górze. Kiedy Kufi wrzasnął z dołu schodów, chwiejnym krokiem ruszyli do frontowych drzwi. Srebrne sztućce, które gubił po drodze chichoczący chłopiec, spadały na podłogę z głośnym brzękiem. Zanim wybiegli, Charles zobaczył znajomą sylwetkę kobiety, która szła wolno przez podjazd tak spokojnym krokiem, jakby odbywała poranny spacer.
Ciociu Clarisso!
Ale już była poza zasięgiem jego wzroku. Charles na chwilę odwrócił głowę, co Kufi natychmiast wykorzystał. Rzucił się na niego, trzymając oburącz maczetę nad głową. Wkładając w to całą siłę, opuścił ją. Świszczące ostrze rozłupałoby głowę Charlesa, gdyby nie odskoczył w bok. Uderzyło w stolik, na którym wcześniej leżała szabla, i rozłupało go na pół. Charles próbował wyciągnąć szablę z pochwy, ale, Boże, dopomóż, utknęła. Kufi machnął maczetą poziomo, z ostrzem tuż przy szyi Charlesa, ale ten mimo rannej nogi zdążył się cofnąć i trafiło w ozdobne lustro. Także szkło rozprysło się na kawałki. W jednym momencie setki cząstek odbiły blask ognia, jak wystrzelone w górę iskry. Rana była głęboka i prawa noga Charlesa zaczęła mu odmawiać posłuszeństwa. W końcu udało mu się wyciągnąć z pochwy zbyt delikatną szablę. Kufi jeszcze raz uniósł ręce nad głowę. Wielkie plamy potu ukazały się pod jego pachami na balowej sukni i ostrze maczety uderzyło z brzękiem w kryształy żyrandola. Rozwścieczony walnął w żyrandol jeszcze dwa razy i kryształy spadły na podłogę jak gwałtowny deszcz. Charles myślał w tym momencie tylko o jednym. W West Point na zajęciach szermierki nie należał do tych, którzy walczyli z gracją i elegancko. Szedł na całość. I teraz też tak zrobi. Wyciągnął szablę na długość ręki i w tym momencie poślizgnął się na krysztale. W tej samej chwili Kufi kopnął go w pachwinę tak mocno, że Charles jęknął i pochylił się gwałtownie. Ranna noga tego nie wytrzymała. Padł na kolano i poczuł w nim ból jeszcze silniejszy niż w kroczu. Jak przez mgłę widział ostrze maczety zbliżające się do jego odsłoniętej szyi. Zamachnął się szablą i przeciął nadgarstek przeciwnika. Trysnęła krew i Kufi wypuścił maczetę. Jej ostrze, spadając, niemal dotknęło ucho Charlesa, który nie był w stanie podnieść się z klęczek. Uniósł się nieco, gdy Kufi kopnął go w lewe ramię, ale natychmiast runął jak długi. Przeciwnik nadepnął ciężkim buciorem na wyciągniętą prawą rękę Charlesa. Dłoń otworzyła się i wypadła z niej opleciona drutem rękojeść szabli. Z grymasem na twarzy, który trudno było nazwać uśmiechem, Kufi zwalił się kolanami na piersi Charlesa. Tarzali się po kryształach z żyrandola, odłamkach rozbitego lustra i drzazgach rozłupanego stołu. Kufi próbował wepchnąć Charlesowi palce w oczy, lecz ten odciągnął dłoń napastnika do tyłu, trzymając zakrwawiący czarny nadgarstek. Czuł, że gwałtownie traci siły. Zabijecie, biały człowieku! Kufi sapiąc wyszarpnął rękę. Palce Charlesa były zbyt śliskie od krwi, by temu zapobiec. Tamten obiema rękami chwycił go za szyję. Charles czuł na niej strumyczek krwi cieknący z nadgarstka przeciwnika.
Jesteś skończony, tak jak ta plantacja.
Wydawało się, że Kufi ma rację. Charles poddał się bólowi i oszołomieniu. Obrazy rozmazywały mu się przed oczami. Wysunął w bok prawą rękę i jego palce poruszały się po podłodze jak odnóża ślepego pająka. Szukał kryształu albo odłamka lustra, by zaatakować twarz Kufeja, który dusił go coraz mocniej. Czerwone palce Charlesa dotknęły i zacisnęły się na czymś, czego najpierw nie potrafił zidentyfikować. Odrutowana rękojeść. Kątem oka Kufi zobaczył, co się dzieje. Nim jednak zdążył zareagować, Charles wbił lśniącą kawaleryjską szablę pod lewą pachę przeciwnika. Ten puścił jego szyję i ryknął. Szabla przecięła satynę i wbiła się na głębokość 5 centymetrów. 10, 15. Charles poczuł, że ostrze dotknęło kości, ale pchał dalej. 20 centymetrów, 25. Kufi miotał się ze śmiercionośnym ostrzem w piersi, które przeszyło go niemal na wylot. Gwałtownie się szarpał, podczas gdy Charles trzymał mocno rękojeść, którą od żółtego materiału sukni dzieliło niecałe 10 centymetrów. Właśnie wtedy Kufi się zerwał i naprężone ostrze szabli pękło. Rękojeść została w dłoni Charlesa. Gruby czarny mężczyzna, zataczając się i chwiejąc, wbiegł do płonącej jadalni. Dół wydymając się sukni zaczął się palić. Płomienie pełzły w górę żółtej satyny jak odwrócone frędzle. Kufi nie przestawał się kręcić i pląsać w tym walcu śmierci, a ogień, który znalazł coś, czym mógł się nasycić, buchnął w górę. Charles już nie widział dawnego przyjaciela. Charles podniósł się. W prawej dłoni wciąż ściskał kawałek szabli, który przypominał metalowy krzyż. Większa część wygrawerowanego napisu zniknęła. Pozostało tylko Dzinę 1861. Krew przesiąkła przez nogawkę i gdy szedł, sączyła się do buta. Wypatrzył Kolta i zabrał go. Zobaczył, że ogień jeszcze nie dotarł do salonu. Okna były wybite. Przypuszczał, że przez nie Cooper i kobiety zdołali uciec. Musiał ich odnaleźć. Dom był stracony. Zerwał zasłonę i resztką szabli uciął kawałek w kształcie pasa wystarczająco długiego, by owinąć nim kilka razy udo. Oderwał nogę taboretu, przełamał ją na dwie części i jednej użył do zaciśnięcia opaski. Miał nadzieję, że to wystarczy. Bolały go żebra, dusiło w piersiach. Dym gęstniał z każdą chwilą. Wyskoczył przez okno z rewolwerem, z pustym bębenkiem w lewej ręce i ze złamaną szablą w prawej. Wstawał dzień. Ludzie Kufeja zdążyli wynieść wszystkie wartościowe przedmioty, zanim ogień ogarnął dom. Dowodziły tego rzeczy rozrzucone w pośpiechu wzdłuż alei. Zabrali wina i inne trunki. Opróżnili szafy, spiżarnie i kredens. Zobaczył zarośniętych mężczyzn w łachmanach, białych i czarnych, przemykających w dymie między drzewami. Ręce mieli obładowane tym, co zdążyli ukraść. Nie wszystkim dopisało szczęście. Blondyn, który miał na sobie surdut Coopera i Halkę, leżał twarzą do ziemi z dziurą od kuli między łopatkami, wśród srebrnych sztućców i rozbitych talerzy. Strzelanina już prawie się skończyła. Charles usłyszał jeszcze jeden strzał, dlatego rozważnie schował się za białą kolumnę i krzyknął.
Cooper?
Cisza.
Cooper! Charles?
Dochodzący z daleka głos był dla niego wystarczającą informacją. Ukryli się w gęstych zaroślach w ogrodzie tuż nad brzegiem rzeki. Skradał się wzdłuż ściany domu ostrożnie, tak by jej nie dotknąć, bo była bardzo gorąca. Skręcił, minął kuchnię i przeszedł na skróty przez trawnik. Nikogo nie widział. Przygotował się do skoku, ale uświadomił sobie, że najpierw powinien ogłosić coś ważnego.
Kufi nie żyje!
Zawołał.
Cooper! Kufi nie żyje, zabiłem go!
Ciszę wypełniały trzaski płonącego Mont Royal, ale innych głosów nie słyszał. Wiedział jednak, że go usłyszeli. Nabrał powietrze w obolałe płuca i ruszył naprzód w dół trawiastego wzgórza, w kierunku Ashley. Biegł tak szybko, jak tylko pozwalała mu na to ranna noga. Ktoś strzelił. Charles słyszał, że pocisk utkwił w pokrytej rosą trawie. Drugiego strzału nie było. W ogrodzie zobaczył znane twarze. Nie był w stanie powiedzieć choćby jednego słowa. Upadł, tracąc przytomność. Ukrywali się cały dzień na jednym z pól ryżowych. Leżeli na nasypie, który powstrzymywał rzekę, dopóki nie otworzono drewnianych śluz. Do ocalonych należeli Cooper, jego żona i córka, Clarissa, Jane, Andy, Sue, pracująca w kuchni niewolnica i jej dwóch małych synów. Uratował się również leciwy Cicero z siwymi kręconymi włosami. Napełnił ryżem wielkie kieszenie płaszcza i kiedy słońce stanęło w zenicie, podzielił się z pozostałymi. To było ich jedyne pożywienie. Wszyscy, włączając Coopera, nalegali, by wrócić do domu i oszacować straty. Clarissa była najbardziej uparta. Charles pozostał nieugięty.
Nie przed zmierzchem. Wtedy ja pójdę pierwszy. Sam. Nie ma potrzeby, by ktoś jeszcze ryzykował życie.
Opaska zaciskająca mu pomogła. Rana na nodze się zasklepiła. Nie czuł się najlepiej, ale nie tracił już przytomności. Przydałoby mu się trochę bourbona na uśmierzenie bólu. Zorientował się, że Cooper się z nim nie zgadza, więc uprzedził jego protest.
Spójrz na niebo. Czy nie mówi ci, co się stało?
Nad groblą, nad rosłymi dębami i karłowatymi palmami oddzielającymi pola ryżowe od domu, widać było czarny dym. Cicero był tym widokiem wyraźnie poruszony. Gdy wpatrywał się w dym, jego usta drżały, a w oczach rśniły łzy.
Co się stało z chłopcami, których pozostawiliśmy na straży? Zapytał.
Odeszli, odparł Cooper. Było to stwierdzenie, nie oskarżenie, ale rozzłościło starego murzyna.
Tchórze, jak można nie bić się o swój dom?
Pamiętaj, że oni nie wybrali sobie tego domu.
Wtrącił Andy, który przykucnął i rysował coś patykiem w błocie. Cicero rzucił mu pełne wściekłości spojrzenie.
Przeklęci śmierdziele, tchórze! Oto czym są, czarne śmieci!
Nie bądź dla nich taki surowy, powiedział Charles. Wiedzieli, że południe jest pobite, że otrzymają wolność i to w majestacie prawa. Dlaczego mieliby zostać tutaj i umierać, kiedy wystarczyło uciec parę kilometrów stąd i stać się wolnymi ludźmi?
Powiem ci jedno. Tysiące porządnych chłopców z południa opuściło armię z o wiele bardziej błahych powodów.
Włożył do ust dwa ziarnka ryżu i zaczął je gryźć. Clarissa była najbardziej niezadowolona, że musi cały dzień być na polu ryżowym. Zaraz po południu musiała iść za potrzebą i denerwowała się, bo nie było żadnego ustronnego miejsca. Jane przysunęła się do starszej pani. Szepnęła jej coś do ucha, a potem powoli pomogła jej przejść przez pole za następny nasyp. Cofnęła się i czekała po drugiej stronie. Kiedy wróciły, Clarissa znowu miała na twarzy ten swój niewinny uśmiech.
Jak słodko pachnie powietrze, powiedziała. Nadchodzi wiosna. Czy to nie cudowne?
Tak, Judith objęła teściową i poklepała ją po ramieniu.
Cudownie.
Andy delikatnie pocałował Jane w policzek. Charlesowi wydawało się, że słyszy, jak szepcze do niej. Dziękuję. Po południu Charles zapadł w krótką drzemkę. Na granicy jawy i snu widział swoje dramatyczne zmagania z Kufejem. Otworzył oczy i aż drgnął, bo przypomniał sobie inny dzień, kiedy obaj mieli 6, może 7 lat i na osiedlu niewolników walczyli o wędkę. A poprzedniej nocy spotkali się jako dwaj wrogowie i stoczyli walkę o życie.
Boże, jak wszystko się zmieniło.
Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Cooper znowu powiedział, że chce pójść obejrzeć posiadłość. Od ponad 4 godzin nie słyszeli strzałów ani innych niepokojących odgłosów.
Dym nadal się unosił. Wprawdzie nie tak gęsty, ale jego zapach był nadal mocny. Charles nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że ciotka go nie zauważyła. Pewnie dlatego, że przez cały czas przebywała w przyjemniejszym i bezpieczniejszym świecie, do którego się wycofała. Z wielu względów była szczęśliwsza niż oni.
Nikt nie powinien iść tam sam, odezwał się Andy. Pójdę z każdym, kto się na to zdecyduje.
Proponuję, żebyśmy poszli we trójkę, powiedział Cooper.
Minęli ostatnie pole ryżowe i szli ostrożnie między wysokimi drzewami, oddzielającymi pola od ogrodu i porośniętego trawą brzegu rzeki. Najpierw zobaczyli rumowisko z desek nad brzegiem rzeki. Przystań już nie istniała. Cooper zbladł, wchodząc do ogrodu. Idący za nim Charles zobaczył na trawie dwa potłuczone półmiski ze złotymi obwódkami i podartą suknię z ludzkimi odchodami na wierzchu. Cooper spojrzał w stronę domu.
O Boże, szepnął.
Nawet Andy był wstrząśnięty. Charles nie chciał patrzeć, ale w końcu i on podniósł głowę. Mont Royal spaliło się doszczętnie. Nic nie zostało oprócz popiołów i gruzów. Kilka powalonych czarnych belek, wielki komin pokryty sadzą i grube, nienaruszone przez ogień pnącza wisterii. Ale Charles przypuszczał, że i one są martwe.
Jak mogli? Wykrzyknął Cooper z oburzeniem. Jak mogli, przeklęci głupi barbarzyńcy?
Mówiłeś mi kiedyś, odezwał się Charles łagodnie, że ludzie z Karoliny Południowej są idiotami, skoro chcą tej wojny. Rwali się do niej. I skończyło się to tak, jak przewidywałeś. Doigraliśmy się.
Dotknął drżącego ramienia kuzyna, by go pocieszyć, a potem pokuśtykał w górę po trawie. Kiedy był już dość blisko pogorzeliska, poczuł żar buchający jak z pieca. Rozrzucone tu i tam węgle żarzyły się jak oczy chochlików. Powoli obszedł wielki komin. Cooper i Andy przyspieszyli kroku, widząc, że zniknął za kominem. Nagle spojrzeli po sobie z przerażeniem. Usłyszeli, że Charles śmieje się jak oszalały. Jego szalony śmiech się urwał. Charles popatrzył na kuzyna i Andy'ego zawstydzony i podszedł do najbliższego niespalonego dębu. Oparł się o drzewo i ukrył twarz w dłoniach.
Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o odrzuceniu ubiegłorocznego sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosowało 5 członków przeciwko 4. Konsekwencją dzisiejszej uchwały powinno być odebranie PiS-owi wynoszącej ponad 75 milionów złotych 3-letniej subwencji na utrzymanie partii. Więcej na ten temat oczywiście w jutrzejszej audycji. To wszystko dzisiaj. Żegna Państwa Barbara Ilnicka. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.